I tak już się wkurzam, poza normą, wszystko jest normą.
Się zapytać, czy my kogoś nie obraziliśmy.
Tak? Oczywiście, wszystkich ludziśmy obrazili. Można brzydko powiedzieć, ona ma na to wywalone. I wystarczy pojechać do Londynu, wyjść na ulicę, tam nikt na nikogo nie zwraca uwagi. A co mnie obchodzi? Takie włosy czy inne, takie stroje, takie buty. Naprawdę mam swoje życie, swoje sprawy, swoje problemy. Ja na zajęciach robię takie przykłady, ostatnio mi się trafili policjanci. Do dzisiaj mają bekę z tego, jak wziąłem pana i panią i mówię, jakie macie imiona i zamieniłem i mówię, i jak się z tym czujecie?
Podcast WSB NLU po godzinach. Cześć, witajcie. A razem ze mną Piotr Mosak, psycholog, terapeuta pary i związków. Witam, panie Piotrze.
Witam.
Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. W ogóle ambitny temat dzisiaj mamy.
Jaki?
A jaki? Miłość poza normą, terapia par w świecie LGBTQ+.
I tak już się wkurzam. Poza normą. Wszystko jest normą.
Chciałem się zapytać, czy my kogoś nie obraziliśmy.
Oczywiście, tak, wszystkich. Ludziśmy obrazili.
Ludzie są tacy wrażliwi teraz na to, kto kogo obraził i potem lubią to wyjaśniać dniami, tygodniami, miesiącami. Właśnie, co jest normą? Ja pamiętam taki, przepraszam, wykres, to chyba na biologii.
Krzywa Gaussa, na statystyce.
Podstawowej, tak, pewnie więc nasza nauczycielka pokazywała.
Więc wszyscy, którzy się mieszczą na krzywej Gaussa, to to jest norma.
No tak, ale jak krzywa Gaussa spada gdzieś tam na dole,
nadal
to...
A jeszcze w normie. Jest to społeczeństwo.
Okej.
Okay. No, cała próba, czyli całe społeczeństwo, wszyscy to są ludzie. I każdy ma prawo do miłości, więc to nie jest poza normą. No bo jeżeli wszyscy mamy prawo do miłości, wszyscy odczuwamy, bo wszyscy odczuwamy, mamy tą samą budowę, kościec, bebechy i tak dalej, ten sam zestaw pierwiastków w środku,
okay.
No to znaczy, że jesteśmy tacy sami, więc mamy prawo do tego samego, co wszyscy inni. Więc...
Czyli przewrotny ten nasz tytuł.
No chyba tak.
Ale bardzo dobrze, bo jest okazja, żeby porozmawiać. I co? Nie generalizować, co jest normą, co nie jest normą?
Nie generalizować.
Jak się komunikować, żeby... Jedna, druga, trzecia, piąta strona, która dyskutuje na temat LGBTQ+, LGBT, na temat tego, kto jest za, kto jest przeciw, kto to uważa za chorobę, za odstępstwo, za poza normą. Jak się komunikować, żeby się nie pozabijać?
Przede wszystkim pytać, czy ten, kto się wypowiada, jest ekspertem. Czyli jest to na przykład seksuolog z wieloletnią praktyką w środowiskach różnych. Lub czy jest to lekarz, który jakby zna od strony genetycznej, od strony chromosomów i różnych tam... rzeczy, który jest badaczem tematu. Jeżeli nie, no to tak naprawdę wypowiadamy swoją ocenę, czyli swoją opinię. Opinię możemy mieć taką, że to jest bardzo mętne lub bardzo przezroczyste. To nic nie oznacza. Musiałby tu przyjść ktoś, kto zbada ilość pierwiastków, przejrzystość, tak jak się mocz bada. Tam jest chyba nawet badanie smaku, koloru, ale od tego są eksperci. Więc to jest moje prywatne zdanie, czy dla mnie jest to przezroczyste, czy nie. Więc osoby, które się wypowiadają na temat różnych środowisk, to jest ich prywatna opinia, więc my możemy się nie irytować, nie denerwować, tylko im przypominać, pamiętaj, że to jest tylko twoje zdanie. I tyle. Różnica polega na tym, że jeżeli ja nie lubię zupy pomidorowej, to nie oznacza, że ona jest niedobra. Tylko ja jej nie lubię. Mnie nie smakuje. To, co robimy teraz z tymi różnymi naszymi opiniami, ten błąd generalizacji polega na tym, że skoro mnie nie smakuje, to to jest niedobre. A to jest nieprawda. Bo jeżeli chociaż jednej osobie na świecie, 8 miliardów ludzi, smakuje ta zupa pomidorowa, to znaczy, że ja już popełniłem błąd, mówiąc, że jest niedobre. Tak samo tu popełniamy błąd, mówiąc, że coś jest jakieś złe, dobre, właściwe, niewłaściwe. Kto ma prawo to oceniać? Zawsze uczę wszystkich i mówię, że jeżeli z premedytacją kogoś nie krzywdzimy, to znaczy, że jesteśmy okej.
No bo to jest też pytanie o stereotypy, które gdzieś są mocno zakorzenione kulturowo, więc ciężko się pozbyć tych stereotypów, a one też poniekąd związane są z wiarą, ze światopoglądem.
No więc... ale tutaj znowu nie dajmy się zwariować. Ja mam troje dzieci, jak powiem, walczących o wszystko, bo dzieci psychologów tak mają, że one są światłe, wykształcone, otwarte, chcą ratować świat i w ogóle kochają cały świat, zwierzęta, przyrodę.
Dziękuję, u mnie w domu też tak jest.
Wszystko. Dokładnie. Natomiast ja mam lat 55, jestem z Pragi, z Warszawy, więc jakby mam inne słownictwo. No i mam takie dyskusje z dziećmi, że o tak, to się nie mówi. Ja mówię, dziecko, ja nikogo nie obrażam, po prostu palnąłem, rozmawiam ze swoim kolegą z podstawówki, natomiast wiem i tego mamy się uczyć, że jeżeli ktoś jest w pobliżu, to nie używamy zwrotów, których ktoś sobie nie życzy. Czyli jeżeli będzie koło mnie, nie wiem, kobieta, która jest blondynką od urodzenia, ale nie cierpi określania blondynką i ona przychodzi na jakąś imprezę, przyjęcie, na zajęcie, mówi, bardzo proszę, mam uraz, proszę nie mówić do mnie blondynko. Okej, to jest szacunek do drugiego człowieka. Nie mówimy do niej blondynko. Jeżeli ktoś prosi, proszę mnie nazywać tak, proszę mówić do mnie w ten sposób, mamy problemy z tranzycją, mamy problemy z płcią. Jeżeli ktoś mówi, proszę do mnie mówić Karol, Zosia, Basia, to co za problem tak mówić? Dlaczego ja mam mówić po swojemu, jeżeli ktoś mnie poprosił?
Kwestia szacunku, ale też kwestia tego odczuwania, tak, że mamy prawo odczuwać, że jesteśmy w ciele mężczyzny, czujemy się kobietą i odwrotnie. Jest to możliwe? Jest. Bo kto jest w stanie zakwestionować, że mówisz źle, że to, co mówisz, nie jest prawdą? Kto jest w stanie wejść w głowę takiej osoby i powiedzieć, że jest inaczej?
No właśnie, potraktujmy to z drugiej strony, znowu ten od tej zupy pomidorowej. Jak on się będzie czuł, jak wszyscy będą mówili, nie, no zobacz, w Polsce zupa pomidorowa, no absolutnie, nie może ci nie smakować.
Pyszna.
No i co będzie? Tak samo te osoby, jak do nich mówimy, nie, ty na pewno nie jesteś kobietą, ty jesteś mężczyzną, taki się urodziłeś, będziemy do ciebie mówić Karolu. Ale ja jestem kobietą uwięzioną w ciele mężczyzny. To jest coś takiego. Ja na zajęciach robię takie przykłady. Ostatnio mi się trafili policjanci. Do dzisiaj mają bekę z tego, jak wziąłem pana i panią i mówię, jakie macie imiona i zamieniłem i mówię, i jak się z tym czujecie? No oczywiście cała sala ryknęła. Nie wiem, czy do dzisiaj bekę z tego mają. No nie chciałem nikomu robić przykrości, ale źle się będziemy czuli. To tak jakbym do pana mówił, no jak tam Kasiu u ciebie?
Świetnie.
Okej, okay. Ale po jakimś czasie... byłoby przykro.
Kluczowe słowo to chyba szacunek.
Dokładnie.
Tak, bo jeżeli mamy szacunek do drugiego człowieka, to jest tak, jak pan powiedział, panie Piotrze, że a co nam szkodzi, jeżeli ktoś prosi?
A to mi to w ogóle w niczym, mi to nie przeszkadza, mi to nic nie robi. Tu tak naprawdę doświadczamy poczucia własnej wartości i asertywności. To jest bardzo ze sobą związane. Jeżeli mam wysokie poczucie własnej wartości, jestem asertywny. Jeżeli jestem asertywny, no to prawdopodobnie mam wysokie poczucie własnej wartości. Jeżeli komuś coś robi, to ktoś robi, jak się nazywa, jak się ubiera, jak wygląda, to jest informacja o nim, że on ma niskie poczucie własnej wartości, że on ma różnego rodzaju problemy. Ba, on może mieć różnego rodzaju zaburzenia. To warto byłoby się temu przyjrzeć i jemu poprawić funkcjonowanie. To jest dla niego test. Spróbować jeżeli mnie pomóc. To irytuje, to ja powinienem coś z tym zrobić, bo ja przez te moje rzeczy, które mi się dzieją i nie zgadzam się na to, co jest dookoła, tak naprawdę ja jestem nieszczęśliwy. Natomiast osoba z wysokim poczuciem własnej wartości, osoba asertywna, można brzydko
problem?
Powiedzieć, ona ma na to wywalone. I wystarczy pojechać do Londynu, wyjść na ulicę, tam nikt na nikogo nie zwraca uwagi. A co mnie obchodzi? Takie włosy czy inne, takie stroje, takie buty. Naprawdę mam swoje życie, swoje sprawy, swoje problemy.
Znaczy, tak naprawdę wystarczy pojechać gdziekolwiek do Europy Zachodniej. Ja mam taką swoją teorię, że jak ktoś się zupełnie nie zgadza z tym, że są osoby LGBT, LGBTQ+, to warto pojechać do Hiszpanii, do Włoch, do Portugalii. Rzeczywiście w większych ośrodkach miejskich tam nikt nie zwraca uwagi na to, jak ktoś się ubiera, z kim idzie za rękę.
A propos nie zwraca uwagi. Kierowcy we Włoszech. Tam nie ma całego samochodu. Naprawdę, jeżdżą jak chcą, jedzą szybko, urywają sobie lusterka. Ale nikt nikogo nie poucza, nie zatrzymują się, nie grożą, nie machają rękami, trąbią i lecą. A w Polsce my pouczamy, zatrzymujemy, blokujemy, wygrażamy. Jakbyśmy swojego życia nie mieli.
Inny kod kulturowy.
No ale człowieku, wróć do domu, żona na ciebie czeka, dziecko czeka, ty stoisz na ulicy i kłócisz się, nie wiadomo
po prostu,
i o co. Przecież jeżeli on tyle lat jeździł i się nie nauczył, to nadal się nie nauczy, nawet jeżeli na niego nakrzyczysz na środku ulicy. Wracaj do domu, co cię to obchodzi? Udało się wymanewrować? Cały jesteś, ciesz się, jeźdź do domu.
Amen. Panie Piotrze, w temacie terapii par, tak zaczęliśmy od środowisk LGBTQ+, no i teraz patrząc na terapię par heteronormatywnych, a par nieheteronormatywnych, to gdybyśmy spróbowali przyłożyć jakąś miarę i porównać pracę terapeuty, czym się ta praca różni?
Różni się otoczeniem, bo przy terapii par heteronormatywnych mamy parę, która ma święty spokój w jakiś sposób. Oni żyją w swoim związku, oni o niego próbują dbać, oni mają swoje kłopoty. Zdarza się, że wtrąca się jakaś matka, może przyjaciółka, z rzadka, no my nad tym pracujemy. Przy pracy z parami heteronienormatywnymi, proszę, ja nie lubię tych słów różnych, mamy grono towarzyszące, podpowiadaczy, to są przyjaciółki. Ja specjalnie tak mówię trochę z przekąsem, bo to, co one tam rozrabiają, jakie one budują obozy, jakie one są za, przeciw, sympatie, zawłaszczania tych swoich przyjaciół, to strasznie psuje robotę, bo nie można tak pracować. A moje przyjaciółki to powiedziały, że nie, że to pan źle mówi. A moja koleżanka powiedziała, że to powinniśmy inaczej nad tym pracować. Ja mówię, to po coście przyszli do mnie?
Idźcie do przyjaciółki.
Ja się znam na tym, robię to 30 lat, ona jest ekspertem. Nie, nie, ona jest fryzjerką. Ja mówię, no to jakby, okej, może mieć swoje doświadczenie, ja to szanuję, jasne. No ale jeżeli szyjemy ubranie, to idziemy do krawca. Jeżeli budujemy dom, to idziemy do architekta. Jeżeli pracujemy nad związkiem, no to często idziemy właśnie do psychologa i dajemy szansę psychologowi, bo on najczęściej sobie poradzi. Ale jeżeli mamy dziesiątki osób przeszkadzających, to nie jest łatwa praca. To przeszkadza. Te związki naprawdę się rozpadają, jeżeli jest tyle osób dookoła.
Czy jest tak, że pary nieheteronormatywne w porównaniu do par heteronormatywnych, oprócz tego, że mają problemy tożsame z parami heteronormatywnymi, to muszą się jeszcze zmagać z problemami właśnie o czym pan mówił, których pary heteronormatywne po prostu nie mają. Zatem, gdyby tak było, to są dużo bardziej obciążone problemami, z którymi muszą sobie poradzić.
Pamiętajmy też, że jeżeli mamy dwie płci...
Płcie?
Płci, płcie. Polska, język, trudny język. Jest ścieka, woda ścieka. To dochodzą jeszcze takie sytuacje nieuzupełniania się. Czyli mamy podobne cechy. Na przykład w parach nieheteronormatywnych, kiedy chodzi o płeć męską, na przykład partnerzy się biją. Rzadko. No, trzeba być przemocowcem, no, żeby bić żonę lub bić tego męża. Natomiast konflikt, jeżeli jest w parze nieheteronormatywnej, ciągają się, potrafią się siłować. Potrafią się na siebie rzucać i przekonywać siłą, no bo to jest dwóch facetów na przykład. No to dlaczego nie? Się wkurzymy, to tam w ramię coś, co mi będziesz. Więc jakby te stereotypy, że tam jakieś role odgrywamy, czy ktoś jest bardzo kobiecy, czy jakiś inny, to nie do końca jest prawda, bo w momencie, kiedy jest konflikt, kiedy wychodzi prawda, no to tam są te męskie geny, tam są, jest ta męska fizjologia i ma się ochotę wyjaśnić piąchą, o co tu chodzi. Więc jakby dochodzą takie różnice, coś, czego w tych parach heteroseksualnych, tak to powiem, nie zdarza się, jeżeli nie mamy osoby agresywnej czy przemocowej. Co jeszcze się zdarza? Zdarzają się dyskusje i kłótnie o wspólne rzeczy. Czyli w świecie damsko-męskim mamy świat męski, mamy świat żeński, mamy gadżety męskie, gadżety żeńskie. W parach gejowskich na przykład, to jest pomieszanie z poplątaniem często. Moje, twoje, nasze, wspólne, korzystają z tego samego. Tam jest bardzo dużo pracy, jak ze związkami pracuję, takimi, czy jeszcze innymi, to ustalamy na początku taką logistykę, czyli jakby pracujemy nad tym, żeby wyjaśnić wszystko, co nam przeszkadza, czyli ustalić pewne zasady, podzielić te dobra, ustalić kto, kiedy i jak, albo zakupić jakby dwie sztuki, żeby nie było problemów. I dopiero wtedy przechodzimy do emocji, do uczuć, kiedy to wszystko, co jest dookoła nas, uporządkujemy. I u tych par nieheteronormatywnych jest tego więcej.
Skoro jest więcej, to też więcej uwagi potrzeba, ale też pytanie o to, jeżeli opieramy się na wiedzy naukowej, czy obecna wiedza naukowa jest na tyle powszechna, żeby było odpowiednio dużo ludzi, którzy wyciągną do tych par pomocną rękę, tak? To znaczy, odwracam pytanie, czy jest wystarczająco dużo terapeutów, którzy mają na tyle doświadczenia, żeby podjąć się takiej pracy? No, skoro problemów jest więcej, to praca też jest trudna.
Ja myślę, że terapeutów, którzy chcieliby pracować, bo to jest ciekawa praca, jest sporo, ale tych z doświadczeniem jest mniej. Natomiast jeżeli chodzi o środowisko nieheteronormatywne, to też mamy jak w każdym środowisku, też krzywą Gaussa, czyli mamy te skrajności, osoby, które gdzieś tam robią źle dla środowiska oraz wybitne, istotne, działające, bardzo pozytywne i tak dalej. Natomiast jest bardzo wiele osób, które nie chce iść do żadnego stowarzyszenia, nie chce iść do kogoś, kto współpracuje ze stowarzyszeniem, bo sobie skromnie żyją w ciszy, nie wychylają się, nikt nic o nich nie wie, żyją w związku na przykład na odległość, spotykają się tylko raz na jakiś czas, mają jakąś swoją pracę, oni nie są po coming out-cie. Więc oni mają problem z tym, żeby wybrać się do specjalisty. No bo wiadomo, stowarzyszenia pracujące na rzecz środowisk zatrudniają psychologów, prawników, różne osoby. No ale on nie chce tam pójść. On nie chce się utożsamiać.
Bo ma święty spokój.
On nie chce tej etykiety, że o, byłeś, no to pewnie jesteś gejem. Mhm. On w ogóle nie chce siebie definiować poprzez seksualność. Często tak jest na przykład z osobami biseksualnymi. No jak ich zdefiniować? Jak ma partnerkę kobietę, to jest heterykiem, a jak ma mężczyznę, no to jest gejem? No nie. On jakby kieruje się wtedy, nie wiem, potrzebą, uczuciem, emocją, jakby nie patrzy na seksualność, nie patrzy na płeć, bo jest gotowy na wszystko. I on ma iść do środowiska LGBTQ+, i tam się definiować jako kto, mieć etykietę, dostać torbę z tęczą, dostać nalepkę i wyjść stamtąd i porozmawiać z psychologiem, który będzie próbował go zrozumieć, zaakceptować, pomóc. Te osoby mają największy problem. Bo osoby zadeklarowane nie mają problemu. Zawsze w większym mieście prawdopodobnie można kogoś znaleźć, kto współpracuje ze środowiskiem. Natomiast jeżeli nie chce się deklarować, nie chce się wychylać, jeżeli chce żyć spokojnie, potrzebuje takiej prywatności, tu jest problem. No bo wtedy, jak trafi do psychologa tak z ulicy, no to on nie wie, czy ten psycholog ma doświadczenie. A psychologowie są różni. No i psychologów, jeżeli tu już mówimy i dociera to do szerszego grona, to psychologa trzeba pójść jak do firmy usługowej. Powiedzieć mu i spytać. Jak on będzie, robił dziwnym i tak dalej, to zmieniamy psychologa. Po prostu, no być może trzeba przejść przez kilka osób.
My jesteśmy, czy nazwiemy to pacjentem, czy klientem, no to mamy jakieś oczekiwania i za to płacimy, tak?
Tak, jeżeli są niespełnione, idę dalej, no po prostu.
No to jest też kwestia tego, że przepraszamy, że żyjemy, tak? Społecznie, to trochę czasy komuny. Wszyscy robili łaskę, że kogoś obsłużą, że kogoś przyjmą, każdy powinien się cieszyć, że w ogóle trafił do lekarza, że ktoś mu próbuje pomóc i tak dalej, ale to chyba nie te czasy.
Jest jeszcze problem z psychologami, bo jeszcze cały czas gdzieś pokutuje takie przekonanie niektórych psychologów, oni to są guru. Mają ten swój majestat, tę mądrość. Oni rządzą światem i ludźmi. Oni powiedzą, co dla innych jest lepsze i tak dalej. A już wiemy po badaniach po całym świecie, że w terapii jakiejkolwiek, czy psychoterapii, najbardziej pomaga relacja, którą zbudujemy z terapeutą. Jeżeli nie budujemy relacji, to idziemy dalej. No bo jakby możemy zakładać, że skoro nie pasuje mi ta osoba, jak mówi, jak się zachowuje, jak reaguje, no to idziemy dalej. Dlaczego mamy się męczyć? Jeszcze za to płacić.
No, pytanie teraz jest też takie, jeżeli chodzi o kwestie LGBTQ+, o pary, czy rzeczywiście my jako społeczeństwo jesteśmy aż tak bardzo nietolerancyjni? Czy w tym momencie coming out jest aż tak wielkim problemem? Nie chciałbym generalizować, bo to zależy od wielkości miejscowości, miasta, podejścia ludzi, od nawet regionu, kwestii wiary, kościoła, gdzie kościół jest mocniejszy, gdzie jest słabszy, gdzie ludzie są bardziej otwarci, mniej zamknięci na pewne poglądy, ale czy my jesteśmy rzeczywiście aż tak nietolerancyjni?
Znaczy, kiedyś były takie badania wiele lat temu, w których wychodziło, że Polacy deklaratywnie są bardzo tolerancyjni pod warunkiem, że to nie jest u nich na piętrze. Że to nie jest u nich w bloku, że to nie jest u nich w miejscowości. Więc my akceptujemy wszystko, co nas nie dotyczy. I jesteśmy w stanie mówić, że super, świetnie. No oczywiście,
czyli
że nie. Jeżeli mamy coś takiego, że kogoś oskarżamy o coś, ten ktoś się wybroni po latach procesów, i udowodni, że to nieprawda.
Nikt o tym nie pamięta.
On już jest oznaczony. On jakby niesmak pozostał i koniec. I on już będzie definiowany przez oskarżenie. Pytanie nikt też... już nie wie, że wybronił się, bo znajomości, bo miał pieniądze. My dobrze wiemy, on pewnie i tak brał coś na lewo, albo może ukradł, albo coś zrobił, albo może jest kimś. Więc wystarczy na kogoś rzucić tylko podejrzenie. w dzisiejszych czasach. Jeszcze do tego mamy internet, jeszcze zrzucić na niego hejt. No i prawdziwa walka z hejtem polega na tym, nikt tego głośno nie mówi, nie rozumiem, że jeżeli widzimy pod jakimś postem 10 hejtujących wpisów, to ludzie, tam jest, nie wiem, 2000 obserwujących, te 1900 osób powinno napisać, a mnie się podobało, piękny, wspaniały, cudowny. Ale ludzie się boją, bo boją się, że te 10, 20, 100 wpisów rzuci się na nich. Więc my pozwalamy na hejt, bo się nie wychylamy. Jest pozwolenie na stygmatyzację różnych środowisk, różnych osób, bo my się nie wychylamy. Byle polska wieś zaciszna, byle polska wieś spokojna. Dajcie nam spokój.
Pytanie tylko, dlaczego cały czas temat LGBT, LGBTQ+, tworzy pewną wojnę komunikacyjną. Cały czas nie potrafimy rozmawiać na ten temat.
No i tu mamy do czynienia z polityką. Polityka nie lubi szczęśliwych ludzi. Polityka nie lubi ludzi, którzy spokojnie żyją, mają na wszystko pieniądze i kochają świat. Bo nie pójdą na wybory. Polityka polega na tym, jak popatrzymy na cały świat, są dwa obozy, które mają się zwalczać, ale żeby na nich głosować, muszą wymyślać wrogów. No, LGBTQ+, to jest tak genialny wróg dla wszystkich. Można się nimi przerzucać, krytykować, wyzywać, oskarżać. To jest wróg na lata.
Czyli generalnie polityka, no i chyba w tym kontekście... Też chyba trzeba by się było zastanowić, czy dla nas, jako dla społeczeństwa, problemem nie jest fakt, że okej, jeżeli ktoś w sąsiedztwie mieszka, jest powiedzmy normalnym gejem, normalną lesbijką, nie chodzi na parady wolności, gdzie sami wyuzdani ludzie są.
W Polsce nie,
ale często przekaz medialny, oczywiście z jednej strony, pokazuje Europę Zachodnią, gdzie na tych paradach różne rzeczy się dzieją. Chłoniemy tą wiedzę, tak, te stereotypy, że wszyscy chodzą nago albo z wibratorami w rękach i szerzą jakąś chorą ideologię gender.
Ja bardzo lubię to określenie.
Ja też.
Ja bardzo lubię, bo tak naprawdę od strony naukowej gender to jest nazwa pewnego rodzaju wiedzy i nauki. Tak jak geografia,
ale ktoś to
fizyka.
Sobie,
ktoś
to
jeżeli
sobie
ktoś
zawłaszczy.
Straszy, boimy się gender. Gender opanuje świat. Pytanie, to tak jakby jest... mówił, boimy się geografii. Geografia opanuje świat.
Ale pytanie, jak to się stało, że do przestrzeni takiej komunikacyjnej gender wkroczył?
Internet zrobił straszną rzecz. Przestaliśmy się uczyć. Dziś ludzie się nie uczą. Dziś ludzie nie mają wiedzy. To, że nam się wciska różne głodne kawałki, wynika z tego, że jesteśmy niewykształceni, że nie mamy wiedzy. Osoba wykształcona mniej więcej się orientuje, co jest, jakie jest, po co, z czego, dlaczego i w ogóle, że to są jakieś bzdury i nie warto nawet czegoś słuchać. Osoba niewykształcona, no po prostu łyka wszystko. Im głośniej, im większymi literami, im bardziej kontrowersyjnie. O, to na pewno tak. Ja dziś słyszałem, to jest na pewno prawda. On mówił z takim przekonaniem. I znowu mamy światowe badania. Im większy mamy poziom wiedzy, tym mniej niepewnie mówimy. Bo wiemy, że tej wiedzy jest tak ogromna ilość, że nie możemy się wypowiadać ze stuprocentową pewnością. Na przykład psychologia jest wciąż dziedziną, która się rozwija. Więc psychologa poznamy po tym, że zaczyna zdanie od to zależy.
Natomiast w medycynie to jest też bardzo
osoba,
bardzo
która
popularne.
Nie ma wiedzy, czyli jest tak zwanym głupkiem, który po prostu przeczytał pół zdania w internecie, zaczyna wypowiedź od bo jest tak.
I wiem to na
100%.
Zresztą ja znam, moja pani doktor zawsze kończyła wizytę lekarską i mówiła, wie pan, to jest na dzisiaj, ale za pół roku, jak wrócę z kolejnej konferencji, to może wyglądać już zupełnie inaczej, dlatego proszę pana bardzo, proszę się nie przywiązywać do tej
tak.
wiedzy. No, ale to jest też jakieś uczciwe podejście też w stosunku do tego, że nie sprawdzamy źródeł informacji, czyli tak jak pan powiedział.
Na przykład pojawiła się niedawno taka ciekawostka badaczy zajmujących się genetyką, DNA, chromosomami, że może się okazać, że jakiś, tu ja nie jestem specjalistą od tego, więc może plotę bzdurę, jakiś rodzaj na przykład homoseksualizmu możemy przekazywać, czyli być dziedziczny. No i nagle nie pozwalamy na związki homoseksualne. Czyli zmuszamy ich do tego, żeby udawali małżeństwa, żeby płodzili dzieci i przekazywali gen homoseksualizmu. No, gdzie tu logika, gdzie sens? No właśnie z tego powodu powinno się pozwolić na związki homoseksualne, żeby się nie rozmnażali. No ale ktoś nie doczytał.
Zresztą, jeżeli nie opieramy się na wiedzy naukowej, to na czym się opieramy?
No opieramy się na tym, co jest nam wygodne. Na tych stereotypach, o których pan powiedział na początku. Na tym, że coś nam pasuje. No mózg tak robi, że jakby dopasowuje do tego, co już mamy. Jeżeli pojawia się coś nowego, my jesteśmy zablokowani. Jakby tego się nie da zrobić. Taka jest słynna historia. Ja chyba znam człowieka, który w tym uczestniczył, więc ona ma jakby znamiona prawdy, że w psychiatryku gdzieś tam pod Warszawskim był człowiek, który uważał, że jest nieboszczykiem. No i go pytano, czy nieboszczyki krwawią. On powiedział, no przecież nie jestem głupi, wiadomo, że nie krwawią. I kiedyś z zaskoczenia go skaleczono delikatnie. Poleciała mu z palca krew i mówią, no i co teraz? On się zamyślił i powiedział, ha, muszę zmienić zdanie. Jednak nieboszczyki krwawią czasem. To jest ta siła naszych przekonań. Jestem do czegoś przekonany, nie zmienię zdania. Przekonania są tak silne w nas, że mówi się, że przekonania silniej nas łączą w więzy, nawet niż, nie wiem, rodzina, bliscy, dzieci, rodzice, dziadkowie, bo mamy te same przekonania i one są po prostu tak silne, że trudno z tym walczyć.
No bo pytanie, czy my się damy przekonać w takim razie, tak jak z tym nieboszczykiem, no bo statystycznie...
I to jest to, my mamy przestać dyskutować, bo my guzik wiemy, my mamy po prostu szanować i akceptować ludzi dookoła. Co mnie naprawdę obchodzi? Kto z kim się przyjaźni, kto u kogo mieszka, kto z kim sypia, kto komu daje buziaka na dobranoc, jak do niego mówi.
Ale jesteśmy podglądaczami.
Co mnie to obchodzi? Przestańmy dyskutować, bo tak naprawdę mielimy ozorami bez sensu. Z tego nic nie wynika. To jest jakby przerzucanie kubki piasku z jednego miejsca na drugi. No i?
No i nic z tego nie wynika. No natomiast pytanie, jak nie będziemy rozmawiać?
Ale to rozmawiajmy o tolerancji, o akceptacji, o tym, że nie ma dla mnie znaczenia, czy ten, kto będzie ratował życie mojego dziecka, jest jakiego jest wyznania, koloru skóry i seksualności. Naprawdę mnie to nie obchodzi. On ma być specjalistą od ratowania życia.
Albo rozmawiajmy o edukacji, żeby edukować.
Właśnie.
Żeby to się opierało na jakichś filarach rozsądnych, edukacyjnych, naukowych, akademickich. To jest chyba clue tego tematu, tak? Żeby nie gadać bzdur i głupot.
Edukacja powinna iść w tą stronę, że jeżeli my się czymś fascynujemy, z czegoś jesteśmy dumni, to powinniśmy o tym mówić prawdę. W Polsce wiadomo, że jesteśmy dumni z tego, że jeden z nielicznych krajów, mimo że to jest tragiczna karta historii, doprowadziliśmy do Powstania Warszawskiego. Coś po prostu na skalę światową niebywałego. Ale w Powstaniu Warszawskim ginęli heteronormatywni, nieheteronormatywni, walczyli, strzelali, zajmowali się rannymi, gotowali i nikt nie patrzył, czy on jest gejem, czy nie. Oni wszyscy walczyli za Polskę. A teraz nagle po wojnie to mam nie. 90% jest bohaterami, są bohaterami. No ale te 10, nie. To oni bohaterami nie są. Nie.
Okej, no ale to nie jest jakaś kwestia paranoiczna, jeżeli przyjąć, że 10% osób jest nieheteronormatywnych. Strzelam, bo nie znam żadnych badań. Mniej więcej, ja tak? I co, oni opanują cały świat? I no
tylko,
bo trochę tak jest
tak
przekaz.
Naprawdę tak jest w przyrodzie, bo to nie jest to, że myśmy to wymyślili, czy tam XX, XXI wiek. Zawsze byli, we wszystkich kulturach są osoby nieheteronormatywne i to jest od tysięcy lat. Od tysięcy lat, to nie jest od 20 lat. Więc my po prostu dyskutujemy z czymś, co jest normalne. To jakbyśmy udawali, że dęby nie rosną. No po prostu nie i koniec. Nie ma dębów. To są jakieś dziwne drzewa. Powinniśmy wyciąć wszystkie dęby. Nie akceptujemy. No to jest bez sensu. No, tak jest zbudowany świat. Tak jest. No, to samo jest w przyrodzie. To samo jest w świecie zwierząt. Mamy związki homoseksualne wśród lwów. Mamy związki homoseksualne wśród jakiegoś gatunku aligatorów. Czytałem, gdzie nawet się boją, że przestaną się rozmnażać i tak dalej. No różne rzeczy się dzieją w przyrodzie, o których nam się nie śniło i my jeszcze się posiłkujemy, bo to na pewno tak świat nie jest urządzony. Jest nawet gatunek myszy, która jak zajdzie w ciążę, mówiąc ludzkim językiem, i zobaczy partnera atrakcyjniejszego, to robi, jest to aborcja i daje się zapłodnić drugi raz. Nie myśmy to wymyślili. Tak jest skonstruowany świat i przyroda. My możemy do tego dokładać swoje potrzeby moralne. potrzeby społeczne. Oczywiście możemy o tym dyskutować, co jest, nie wiem, dopuszczalne, niedopuszczalne z jakichś powodów. Natomiast to, że świat jest wypełniony ludźmi, a ci ludzie się różnią, nie ma z czym dyskutować. Czy my chcemy, czy nie, czy nam się podoba, czy nie, świat jest tak skonstruowany.
Pytanie, co z młodymi ludźmi, do których no, często współcześnie dorośli mówią, jeśli pojawia się temat w ogóle innej orientacji seksualnej, to mówią, ale wymyślają moda, tak? Teraz jest modnie być gejem albo modnie być lesbijką. Potem takie osoby oczywiście będą tworzyć związki, takie czy inne, będą trafiać z pewnością do pana. Natomiast jakie jest pana zdanie na ten temat, a mianowicie czy młode pokolenie jest na tyle otwarte, że potrafi rozeznać bardziej niż na przykład moje pokolenie, gdzie był to ewidentnie temat tabu, a za pana czasów, tylko kilka lat wcześniej, był to temat tabu do potęgi 16, tak? Więc jest to kwestia bardziej rozwiniętych umiejętności poznania siebie ze względu na wolność, na wiedzę, na to wszystko, co młodzi teraz mają, a czego my nie mieliśmy wtedy, czy po prostu wymyślają.
Młodzi ludzie teraz mają dostęp. Dostęp, czyli są te plusy i minusy internetu. Mówiliśmy o minusach, ale są plusy. Internet też może edukować, jeżeli się człowiek chce edukować. I młodzi ludzie teraz wiedzą, doświadczają wszystkiego, co jest możliwe. Czytają, spotykają się, rozmawiają. Bardziej są ciekawi, chcą siebie poznać, niż oceniać. Młodzi ludzie w ogóle nie chcą teraz oceniać. Znaczy, jakaś tam grupa tych bardziej światłych, wykształconych i tych, którzy chcą normalnie i szczęśliwie żyć. I naprawdę nie ma problemu. Poza tym na tyle odważni są młodzi ludzie już teraz, czego kiedyś nie było, że możemy właściwie na każdym rogu spotkać kogoś, kto inaczej wygląda, kto inaczej funkcjonuje, kto dorabia sobie jako drag queen na przykład i tak dalej, co też nie musi go definiować. I to jest okej. I młodzi ludzie nie widzą w tym problemu. To jest fajne, że to dzieciństwo, bo są takie badania na świecie, że dzieci nie dostrzegają różnic. Dzieci nie widzą, że ktoś jest młody, stary. Dzieci nie widzą, że ktoś ma inny kolor skóry. W ogóle nie interesuje dzieci wiara i też nie myślą o seksualności, bo ich to nie interesuje. Człowiek jest człowiek. Każdego przytulą, z każdym porozmawiają. I dzisiaj mam wrażenie, ta dziecięca otwartość i wrażliwość nam się przerzuca aż tam do któregoś nastego, dwudziestego, któregoś roku życia, jeżeli zostanie, nie zostanie niczym zwichnięta lub zniszczona lub skrzywdzona. Miejmy nadzieję, że to pokolenie będzie właśnie edukowało świat, że to jest wszystko okej, że to jest wszystko normalne, ale w ogóle o czym tu rozmawiać, co mnie to obchodzi? Mamy fajnie ze sobą rozmawiać, mamy dać odpisać sobie notatki, mamy iść na imprezę, mamy się sobie dobrze czuć. Jeżeli ktoś się nawali, to koledzy go zawiozą do domu i nawet jeżeli wśród nich jest gej, to nic mu nie zrobi po drodze, bo jest odpowiedzialny za kolegę, odstawi go do domu, powie, przywozimy pani syna, bo już sam nie dał rady. I to nie ma znaczenia, kto go przywiózł. To jest straszenie.
Demonizowanie tak pewnych tematów.
Że homoseksualny nauczyciel nie może uczyć w szkole, a heteroseksualny może? No bo jeżeli homoseksualista rzuca się na chłopców, to heteroseksualny będzie się rzucał na dziewczynki.
Logiczne.
Tam jest tyle błędów logicznych, że w ogóle, iść, że gdyby to się utrzymuje, drogą, to jest tak. W ogóle coś niesamowitego.
No, rzeczywiście jest dużo sprzeczności. Pytanie, czy my w te sprzeczności wchodzimy, potem je powielamy i tworzymy jeszcze więcej sprzeczności, czy my stajemy się nośnikiem informacji zdroworozsądkowych?
No, żeby mieć informacje zdroworozsądkowe, to powinniśmy czytać wszystko, oglądać wszystko, albo przestać oglądać i czytać i doświadczać i spotykać się z ludźmi, budować swoje zdanie. Bo tu mamy jeszcze tą rolę, my powiedzieliśmy, co my możemy zrobić z mediami, plusy, minusy, ale też media żyją tym. Przecież jeżeli jest 10%, powiedzmy, między 10 a 20, niektórzy mówią, nie znam najnowszych badań, a mam mieć dostęp w tym tygodniu. A to ciekawe.
Proszę przyzwonić.
No to przecież na 38 milionów Polaków 4 miliony są osoby nieheteronormatywne. 4 miliony. 2,5 Warszawy.
Tak.
Wszyscy mieszkańcy Warszawy plus druga taka Warszawa to są osoby nieheteronormatywne.
2/3 całej aglomeracji śląskiej.
Więc tak. No i jakoś jeszcze piorun w Polskę nie walną, jakoś dziury się nie robią, nie tryskają gejzery, nie ma trzęsienia ziemi. No bo ziemia to zna. To nie jest nic nowego dla ziemi. Natomiast jeżeli wśród tych 4 milionów trafi się ktoś nieheteronormatywny, to zrobi coś złego. A w każdym środowisku się ktoś trafi, no bo znowu mamy krzywą Gaussa, jakiś tam odsetek jest ludzi po prostu nieuczciwych, złych, chorych, robiących krzywdę, chorych, zaburzonych. Ale jak tylko ktoś, i zdefiniujemy go, że on jest nieheteronormatywny, to pojawiają się sępy, media.
Całe środowisko ma przeklapane.
I już są podtytuły, wytłuszczenia, co mnie obchodzi. Ja pamiętam kiedyś, wiele lat temu, już odchodząc od tego tematu, po nocy siedziałem, dużo szkoliłem, materiały szkoleniowe dzisiaj też zaraz będę robił prezentację. I był program o muzyce światowej. Tam gdzieś koło 12, 1 w nocy. I przedstawianie było różnych twórców. I pojawia się w Polsce jakaś, nie pamiętam nazwiska, jazzowa artystka. I prezenter mówi, pojawiła się w Warszawie czarnoskóra i dopiero podaje imię i nazwisko. No przecież to widać. Po co o tym mówić? Sensacja. Czarnoskóra jest. To jest tak, ty garba, ty wiesz, że ty masz garba? No nie. Dzięki, że mi powiedziałeś. To w świętej pamięci Kofta pisał, siedzieliśmy w kawiarni, było nudno, beznadziejnie i głupio. Wszedł garbaty. Śmiechom i żartom nie było końca. I to robią media. Rzucają się na taką osobę, ale nie widzą tego, że to jest zło dla środowiska. Że to są pojedyncze jednostki. Jakbyśmy zebrali tytuły gazet i afery z całego roku ubiegłego na przykład, zebralibyśmy może 20, nawet niech będzie 100 osób nieheteronormatywnych, które dokonały jakichś przestępstw. No ale 4 miliony, halo.
Proporcjonalnie.
No właśnie.
Do każdej innej grupy.
Ale osoba, która nie wie, nie zna nikogo takiego, myśli, że te 100 osób to jest miara całej grupy. I to jest największe kłamstwo i to jest największa krzywda, którą robią media środowiskom.
To chaos. Chaos informacyjny to chyba jest też problem nie tylko obszaru LGBTQ+, każdego innego, tak? Jeżeli nie mamy z czym porównać nasze informacje, a żyjemy tak szybko, że łykamy wszystko, jak mawia czasem młodzież jak pelikan, no to tak się kończy, że takie są nasze opinie, nie sprawdzamy.
Świeża sprawa z tego tygodnia, sprzed kilku dni. Zgwałcono pod wieżą Eiffla kobietę. No jest to przestępstwo. Powinno być karane, ona przeżyła tragedię, wszyscy powinniśmy być po jej stronie. Ale media napisały. Zgwałcono pod wieżą Eiffla policjantkę. Buchaha, nie potrafiła się obronić, są komentarze. Ale media nie dodały, że to jest policjantka nie francuska z pod wieży Eiffla, tylko brytyjska z Londynu, która była na urlopie. Nie miała przy sobie broni, kajdanek, niczego, została zaskoczona. Media robią swoje, żerują. Dodają jedno słowo, nie dopowiedzą, nie wyjaśnią, a ludzie się rzucają, zaczynają dyskutować, kłócić się, śmiać z tego, dzielą się na obozy. Jasna sprawa, gwałt, kara, niewłaściwe zachowanie, absolutnie nie powinno mieć tego miejsca, czy ona by tam szła nago. Nikt nie ma prawa jej zgwałcić. Już są podśmiechujki, heheszki, już pani policjantki. To jest krzywda na żywym organizmie, to jest krzywda na nas, na ludziach, bo my jej nie znamy. Ale gdyby to była nasza, jak to było w komedii Barei, nasza matka, nasza żona, nasza córka, nasza siostra, to już nie byłoby takie zabawne. Ale ona jest czyjąś córką, czyjąś matką, być może koleżanką, siostrą. To jest tragedia. Heheszki przez media. A my jesteśmy jakby taką masą, którą się da manipulować.
Znaczy, dopóki nas nie dotyczy, to jest fajnie i przyjemnie. I też myślę sobie, że chyba to też jest takie remedium na osoby tak bardzo zacietrzewione na środowisko LGBT. No, przychodzi córka albo syn i mówi, tato, mamo, jestem homoseksualny. No i teraz rozsądny człowiek, jak kocha, to powie, słuchaj, no, będzie dobrze, tak? Może się okazać, że z najbardziej zatwardziałego przeciwnika tych środowisk, jeśli się okaże, że w bliskiej rodzinie ktoś jest, ktoś bardzo kochany, że trzeba będzie zmienić zdanie. Jak nieboszczek. Z historii jest to możliwe. I chyba...
I właśnie z tego powodu nie wypowiadajmy tych swoich opinii.
Bo będziemy musieli odszczekać. Bo będziemy
no tak,
musieli
bo
odszczekać.
Sobie problem, tak. Że może się okazać, że ten doktor, który uratował nasze dziecko, że nasze dziecko też jest nieheteronormatywne i że właściwie je tak kochamy, że ma być szczęśliwe i tak naprawdę w nosie mamy, w jaki sposób będzie szczęśliwe. No ale jednak gdzieś tam strasznie walczymy z czymś i wtedy jesteśmy tacy niespójni, wtedy jesteśmy nieuczciwi wobec siebie, sobie robimy krzywdę. Najlepiej jest powiedzieć, nie znam, nie wiem, nie wypowiem się.
Nie słyszałem.
Jak kogoś poznam i zobaczę, że mi to nie przeszkadza, nie atakuje mnie, nic mi nie robi, no to jakby czego tu się bać? W ogóle po co o tym rozmawiać? No i znowu są takie badania ponoć na świecie. Ja mam słabo z angielskim, więc nie znalazłem, ale są. Że zbadano, że osoby, które najwięcej mówią o gejach, o homoseksualizmie, o nieheteronormatywnych, z nimi walczą i się nimi zajmują, to są osoby, które mogą mieć w jakimś stopniu problem z tym swój. No bo zwyczajny, przeciętny człowiek nie ma powodu ciągle o tym gadać.
Jest pewny siebie, ma
dokładnie
wysoką samoocenę.
Mamy swój świat, swoje życie, swoją pracę, swoje dzieci, swoich znajomych. To są nasze tematy. No teraz mamy, nie wiem, politykę, wybory i tak dalej. Ale ciągle gadać o gejach? No musi to kogoś bardzo interesować lub musi być w tym temacie, żeby to robił, nimi walczyć, bronić, atakować i tak dalej, budować stowarzyszenia, obmyślać plany. To znaczy, że on cały czas siedzi w środowisku gejowskim. No i badania potwierdzają, że coś jest na rzeczy.
Udowadnia, że nie jest po tamtej stronie.
Tak.
Dla niepoznaki.
Dla niepoznaki, nie wiedząc, że w ten sposób
wiedząc,
bardziej się
badania
przyznaje, niż że odrzuca od siebie okay te podejrzenia.
10, 20, 30, 50 lat? Nie pytam o osoby LGBT czy LGBTQ+.
Powiem panu tak.
Pytam o pary, bo ja mam wrażenie, że my już akceptujemy, że są osoby homoseksualne, biseksualne i tak dalej. Ale czy my zaakceptujemy, że do tego samego terapeuty, do którego chodzi para heteroseksualna, w kolejce czeka para homoseksualna? Pójdziemy krok dalej?
Myślę, że tak. Natomiast nie we wszystkich miejscach. Nie wszędzie, nie całe społeczeństwo. No bo jeżeli Polki jako jedne z pierwszych na świecie wywalczyły sobie prawa wyborcze, a dziś dyskutujemy i mamy ugrupowania, które mówią, że kobiety nie powinny mieć praw wyborczych i minęło 100 lat, no to my się nie rozwijamy. No my się cofamy. Pan pyta, za ile lat będziemy akceptować, że życie jest normalne, zwyczajne i składa się z wszystkich rodzajów i aspektów życia i człowieka. Obawiam się, że to się nigdy do końca nie zmieni.
Nie za naszego życia? Szkoda.
Przykro mi.
Zrobić. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Piotr Mosak, psycholog, terapeuta par i związków. W sumie to chyba trochę więcej pogadaliśmy w ogóle o środowiskach LGBTQ+, niż o samych parach.
No, ale to jest o tych parach, to jest ich świat, o ich świecie, o tym, z czym się borykają, no bo to jakby dotyczy ich i to się pojawia w gabinecie. Stąd ta wiedza, bo o tym ciągle rozmawiamy. To zawsze jest jakiś aspekt. Aspekt tego, czy powiedzieć, aspekt tego, czy odwiedzić, aspekt tego, że ktoś nie akceptuje, aspekt tego, czy zapraszać, czy nie i jak reagować. Bo to też są te aspekty pracy z tymi parami, jak rozmawiać z babcią, czy jej mówić, czy nie mówić. Rodzice już zaakceptowali, jeszcze jest ta babcia 90-letnia.
A mam wrażenie, że czasem babcie i dziadkowie są bardziej nie tak, ta, że nie możemy w ogóle skończyć rozmowy. Ale nie, ja mam taką moją własną teorię, dlatego proszę się do niej nie przywiązywać. Średnie pokolenia, czyli moje, ja mam 43 lata, pan ma 55, nie wypominając, bo sam się pan tym pochwalił, mam wrażenie, że nasze pokolenia mają większy problem z akceptacją, na pewno w stosunku do młodych, to co do tego nie mam wątpliwości, ale mam wrażenie, że nasze babcie i dziadkowie, oni już machają ręką i mówią, ludzie, dajcie
te,
spokój,
które już
kogo
te 80, 90, one już są w świecie akceptacji.
Love, peace and love.
One już chcą się spotykać z tymi wnukami, prawnukami. One już wszystko zniosą. One naprawdę już są po drugiej stronie i tam jest lepiej. Przynajmniej większość z nich. Jakby dajmy szansę prababciom.
Panie Piotrze, zadbam o pana, bo jutro wykłady w USB NLU. Jak pan już wspomniał gdzieś między wierszami, jakaś prezentacja się szykuje. O LGBTQ+. Nie.
Zahaczymy trochę. Troszkę zahaczymy.
Tylko trochę. Panie Piotrze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Podcast WSB NL-u po godzinach to taka przestrzeń, że możemy rozmawiać na różne tematy, także na takie jak dzisiaj. Bardzo dziękuję za spotkanie. Wam dziękuję za to, że byliście razem z nami. Krzysztof Witowski. Dziękuję. Tradycyjnie. Do zobaczenia.